A gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Zawitkowski, Instytut Polonia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie inżynierze. Dzisiaj tematy waszyngtońskie są najważniejsze. Naiwne pytanie, bo wszyscy spodziewamy się tego samego po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, czyli zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale okiem inżyniera i kogoś, kto się zna na bezpieczeństwie, co powinno być tam dokonane, co powinno być podpisane i o czym prezydenci powinni rozmawiać?
No, wydaje mi się, że są trzy aspekty tej wizyty bardzo ważne do omówienia pomiędzy prezydentami, a mianowicie na pewno stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo w tej chwili to byłaby jedyna gwarancja zapewnienia stałego i stabilnego pokoju którego nasz kraj potrzebuje po latach wojny i latach komunistycznej dominacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że zostaną omówione dalsze szczegóły, bo obecność ministra Błaszczaka by to gwarantowała, dotyczące poprawy uzbrojenia sił zbrojnych polskich, które powoli wzrastają dzięki decyzjom podjętym wcześniej przez ministra Macierewicza i kontynuowanych przez ministra Błaszczaka. Chodzi o wyposażenie polskich sił zbrojnych w tego rodzaju środki, które stanowiłyby skuteczną zaporę dla ewentualnego ataku i powstrzymania jakiejkolwiek możliwej inwazji ze wschodu. I tutaj ciekawe jest oczywiście zamówienie F-35, które są w tej chwili naprawdę najnowocześniejszymi dostępnymi maszynami lotniczymi, które są w stanie dokonać odpowiedzi na ewentualny atak. Rosjanie oczywiście zdają sobie sprawę, że wówczas możliwość przeniknięcia polskich sił zbrojnych w odpowiedzi na ich atak ewentualny może spotkać się z miażdżącym kontruderzeniem, co jest ważne. Do tego oczywiście trzeba pamiętać, że same F-35, które stanowią olbrzymią siłę i możliwości, potrzebny jest również system odpowiedniego strategicznego dowodzenia. I mam nadzieję, że Polska rozpocznie wreszcie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie właśnie budowy odpowiedniego centrum obrony antyrakietowej, która w Polsce jest potrzebna tak jak rybie woda, według mnie.
Bo co teraz się dzieje z rakietami Patriot? One są instalowane w Polsce? Czy one mają być instalowane? Jak ten cały system, w którym miejscu jest budowa tego systemu?
No więc są to, wiadomo, że pod Radzikowem, prawda, jest budowane, są wyrzutnie, które będą w stanie odpowiedzieć na ewentualne uderzenie, gdyby nastąpiło ono bądź od strony Morza, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego, Kaliningradu, Kronsztadu, prawda, gdzie wiadomo, że Rosja posiada więcej okrętów na Bałtyku niż wszystkie kraje bałtyckie razem wzięte. To jest jedna rzecz. Pozostałe, wydaje mi się, że one będą montowane na wyrzutniach ruchomych, tak aby mogły być przemieszczane według przewidywań bądź wywiadu polskiego, bądź czy kontrwywiadu, prawda, bądź też znając lokalizację, bardzo dobrze znana lokalizacja wyrzutni rosyjskich, które mogą być w stronę Polski w każdej chwili skierowane. Także będą być możliwość przemieszczania ich w takie lokalizacje, które wydają się najważniejsze z punktu widzenia obrony strategicznej kraju. Ale wiem, że też, że one będą wyposażone prawdopodobnie, jeśli do przyszłego roku producent usunie usterki, które dotychczas się pojawiły, bo rząd amerykański jeszcze tego nie zamówił, ale chodzi o IBCS, to są systemy dowodzenia operacyjnego, które pozwolą na to, żeby dobrze obserwować, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie. Tym niemniej wciąż jeszcze potrzebny jest system, który będzie monitorował, ogólnie nazywany programem Wisła, który będzie monitorował, co się dzieje wokół Polski w przestrzeni w tak zwanej najbliższej zagranicy. czyli obserwacja wojsk rosyjskich i ich środków, zarówno w rejonie Kaliningradu, jak i nawet tych dalszych, które się znajdują, powiedzmy, po drugiej stronie granicy białoruskiej, to znaczy się w okolicach czy to Pskowa, czy nawet na północ od Charkowa.
A czy te porozumienia, które teraz będą podpisywane w Białym Domu, to nie są kruche porozumienia, dlatego że ich gwarancją jest prezydent Donald Trump? Jak się zmieni lokator Białego Domu, to okaże się, że to wszystko jest patykiem na wodzie pisane.
No więc właśnie dlatego bardzo istotna jest obecność wojsk amerykańskich w Europie. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że dowódcy amerykańscy, żołnierze amerykańscy, oficerowie amerykańscy, którzy wiedzą, że w razie jakiegoś konfliktu oni muszą dać krew w obronie kraju lub interesów kraju, prawda? Zdają oni sobie sprawę doskonale, jak ważną, jak obrotową rolę w systemie obrony Europy odgrywa Polska. Jest to, jak to mówią, pivotal role, to znaczy się wszystko zależy od tego, jeśli Polska się obroni, to obroni się Europa, jeśli Polska się nie obroni, no to wtedy droga jest otwarta aż do Gibraltaru, jak to kiedyś Putin ujął w swoim komentarzu, prawda, przed laty. Także Amerykanie zdają sobie z tego sprawę. Natomiast oczywiście, że zmiana administracji może oznaczać reorientację i to bardzo bolesną dla nas reorientację. Wiemy doskonale, jak to nawet za samej prezydentury prezydenta Obamy nastąpiła najpierw zmiana w kierunku tak zwanego poprawiania stosunków z Rosją, no ale później, kiedy, jak to Obama sam nazwał w miesięczniku Atlantyk, że Putina, że to jest tak, czyli taki bandzior, prawda, więc zorientowali się Amerykanie, że po prostu to jest obłędna polityka i że nastąpił wówczas reset tak zwany. I wydaje mi się, że ta lekcja Obamy, ona mimo wszystko ona będzie miała znaczenie również i dla demokratów, gdyby demokrata wygrał wybory, co nie jest wcale przesądzone, bo nastroje pro-trumpowskie wśród Polonii amerykańskiej są znowu jakby szły w górę, zwłaszcza, że Trump wykonuje różnego rodzaju gesty w stosunku do Polski, jak na przykład niespodziewane wsparcie dla list jego, prawda, nawiązujący do 40-lecia pielgrzymki Jana Pawła do Polski i jego słowa powtarzane, prawda, przez prezydenta Trumpa, one są jednym prawdopodobnie z elementów naprawy stosunków z Polonią amerykańską, które delikatnie mówiąc, są jednak dosyć napięte. Z jednej strony demonstrujemy jego poparcie dla niego w jego polityce wschodniej, jeśli chodzi o politykę zbrojeniową i odprężeniową, prawda, jednocześnie, bo to powoduje odprężenie jednak, jak groźba wojny odsuwa się w dalszą przyszłość. Natomiast pamiętamy również bardzo dobrze jego fakt, że on jednak podpisał tę ustawę 447, która dla Polonii amerykańskiej jest nie do przyjęcia i na pewno będzie jeszcze długo przez nas zwalczana. I jest, bo w tej chwili jest jednocześnie demonstracja w Waszyngtonie, która popiera politykę środkowoeuropejską Trumpa i cieszy się z przyjazdu, ludzie cieszą, tylko okazują to, że cieszą się z przyjazdu prezydenta Dudy na zaproszenie Trumpa, ale z drugiej strony też są dostarczane materiały przez przedstawicieli zarówno Kongresu Polonii Amerykańskiej, jak i innych organizacji, w tym naszego instytutu, również kongresmenom, dlaczego umowa 447 jest niebezpieczna i dlaczego ona kładzie się cieniem na dobre stosunki, nawet bardzo dobrym, powiedział, pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
A czy nie jest tak, że karmimy się trochę taką naiwnością w tych wszystkich relacjach militarnych? Wiemy, ile rakiet jest w Okręgu Królewieckim, wiemy, ile czołgów ma Rosja, ile bomb atomowych ma Rosja, a my dostajemy kolejne bardzo ważne i nowoczesne uzbrojenie, ale ta ilość tego uzbrojenia z punktu widzenia mocarstwa, jakim jest Rosja, jest śmieszna.
No i jest w tym pewna słuszność, co pan mówi, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że Rosja nie jest w stanie wygrać konfliktu zbrojnego z NATO. Nie jest w stanie jego wygrać. Nie tylko ze względu na to, że Stany Zjednoczone stanowią naprawdę gigantyczną siłę w stosunku do Rosji, ale również z tego powodu, no weźmy taką prostą rzecz. Wszystkie kraje europejskie, kraje NATO razem wzięte posiadają więcej żołnierzy niż Rosja. To taka prosta rzecz. Oczywiście oni są rozproszeni w różnych krajach, różne dowództwa. Niemcy nie mają nawet sztabu generalnego, co jest wynikiem II wojny światowej, prawda, i tego, że Amerykanie kierują w ogóle, dowodzą jednostkami niemieckimi. No, my posiadamy siły zbrojne, które wkrótce powinny osiągnąć liczebność około 200 tysięcy żołnierzy. To już jest siła, z którą Rosja też się musi liczyć. Ona oczywiście nie jest w stanie wygrać konfliktu z Rosją. I nie łudźmy się, że sami jak wyposażenie, które posiadamy, nie jest w stanie powstrzymać się na zawsze Rosji. Ale tym niemniej ono stanowi taką zaporę, że Rosjanie, którzy wiedzą, że Polacy będą bronić swojego kraju, żeby nie wiem jakie były te siły polityczne i nie wiem jakie ruchy pacyfistyczne i Bóg wie jakie jeszcze, że Polacy jednak staną do oporu. Rosjanie o tym dobrze wiedzą. Mówił o tym Stalin, mówił o tym Breżniew i mówili inni, zdając sobie z tego wszystkiego sprawę. Więc mnie się wydaje, że oczywiście, że nie stanowimy ostatecznej zapory dla Rosji, tym niemniej jest to zapora, która jest w stanie powstrzymać. A Rosja ze swojej strony nie poważy się na to, żeby rozlać krew amerykańską i doprowadzić do konfliktu, który dla niej znaczyłby zagładę. Po prostu i to jest właśnie cały, że tak powiem, plus tej obecności Amerykanów w Polsce, że ta właśnie krew amerykańska nas w tym momencie broni, kiedy jeszcze jesteśmy niedozbrojeni i nieprzygotowani jeszcze na odparcie zdecydowane takiego ataku. Wydaje mi się, że jeżeli, oczywiście, jak pan powiedział, ilość głowic, liczy się, że jest prawdopodobnie około 2000 podtaktycznych głowic w Kaliningradzie, znaczy takich, które są poniżej 1 kilotony, więc tego rodzaju arsenał jest w stanie zmieść Polskę, po prostu wszyscy byśmy odparowali w ciągu kilkunastu minut, zanim byśmy podnieśli jeszcze nasze myśliwce F-35 i tak dalej. Dlatego też ważne są środki na tak zwaną odpowiedź. To znaczy się zarówno małe łodzie podwodne, które są w stanie w odpowiedzi na atak rosyjski doprowadzić do uderzenia na takie miasta jak Leningrad czy Moskwa i przeniknąć przez obronę amerykańską. Podobnie zresztą jak myśliwce F-35, jeśli poderwane Rosjanie nie są w stanie ich powstrzymać. Dlatego jest taki gwałtowny opór przeciwko temu zarówno na Kremlu, jak i innych pożytecznych idiotów, nazwijmy to, w Polsce, bo też takie głosy się podnoszą, które próbują doprowadzić do konfliktu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a trzeba pamiętać, że to nie Amerykanie od 300 lat wywozili naszych ojców i dziadów na Sybir i nie Amerykanie strzelali w tył głowy pod Katyniem i nie Amerykanie budowali obozy koncentracyjne takie jak Auschwitz czy Birkenau czy Stutthof.
I o tym pamiętamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo.
Chris Zawitkowski, Polonia Instytut, był gościem Poranka Wnet na zegarze, godzina 8:01.
Czas na przegląd prasy.
Jolanta Hajdasz, pani doktor Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, jest w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry i bardzo przepraszam za spóźnienie, bo słyszałam, że pan redaktor zdążył zapowiedzieć, więc ośmielę się przeprosić, ale nie wiedziałam, że trzeba wyjechać nie godzinę wcześniej, tylko dwie godziny z Piaseczna do Warszawy.
Bo taka jest Warszawa, w Poznaniu pewno też zdarzają się korki, ale...
Ale nie takie świetne jak w Warszawie.
Świetny korek, to znaczy z Piaseczna jedziemy do do Warszawy. Zajrzymy do dzisiejszych gazet. Tak, zajrzymy, ale najpierw powiedzmy o konferencji, która będzie dzisiaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
Godzina 12 jest start i jest transmisja na stronie internetowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy, a mam nadzieję, że zachęcam gorąco do zainteresowania się sprawą, bo będą uczestnikami tej konferencji dziennikarze z całej Polski, którzy mają problemy z wymiarem sprawiedliwości. Brzmi to groźnie, ale chodzi generalnie o przede wszystkim słynny paragraf 212 kodeksu karnego, słynny, bardzo taki cudzysłów gorzki, bym powiedziała, trzeba do tego dołożyć, bo to jest paragraf, którego skazywani są dziennikarze za zniesławienie, czyli za to, co napiszą w swoich gazetach, czy opublikują w swoich mediach, a grozi im za to rok więzienia i nawet jak ostatnio orzeczono w procesie jednej osoby z Wronek, 3 lata zakazu wykonywania zawodu, czyli sąd decyduje o tym, kto ma być dziennikarzem, bądź nie. Mamy tych przykładów wiele, to znaczy to nie będzie absolutnie wszyscy z Polski, bo nie chcieliśmy zrobić konferencji na ilość, tylko powiem dosyć pełen przekrój, po prostu pokazanie charakterystycznych przypadków. Wiadomo przecież, że konferencja trwa mniej więcej 2 godziny i ograniczona liczba ludzi może zaprezentować swoje zdanie, więc szukaliśmy takich przypadków nie tylko z Warszawy i tutaj z całym szacunkiem, bo wiemy, że w Warszawie wszystko jest zawsze najlepsze, ale przede wszystkim z Polski, bo tak jak obserwuję tego typu procesy, to my mamy jakby taką drogę, że najczęściej dziennikarz jest skazywany w pierwszej, drugiej instancji, powiedzmy z paragrafu właśnie 212, czyli kodeks karny za zniesławienie i grozi mu powiedzmy rok więzienia w zawieszeniu, bo takie są częste wyroki, ale na końcu jest zawsze możliwość, że go ułaskawia prezydent. I do tej pory w tych najgłośniejszych po prostu procesach, czy to od prezydentów Komorowskiego i wcześniej nawet pan Kwaśniewski chyba i oczywiście i także pewnie prezydent Duda ułaskawiają w tych najgłośniejszych sprawach, dziennikarze kamerami to rejestrują, nie ma problemu, prawda? Tak jakby tego 212 nie było, a on jest i jest bardzo dokuczliwy w Opolu, właśnie w Konopiska gmina, czy Blachownia, często, czyli pod Częstochową, w jakichś właśnie Wronkach i Poznaniem, jakiś to nie chcę tutaj depresjonować, ale generalnie w mniejszych miejscowościach, tam gdzie jest daleko, tam gdzie liczyć na ułaskawienie przez prezydenta, to jakiś taki no bardzo daleka fantasmagoria, bo się nie ma kontaktu po prostu z całym tego typu aparatem biurokratycznym. Więc myślę, że będziemy o tym mówić, w jaki sposób dzisiaj w ogóle, jakie problemy mają dziennikarze z wolnością słowa, w czym tkwią zagrożenia, bo jest ich o wiele więcej niż 212 i jak się temu przeciwstawiać.
Bo nawet jeżeli prezydent ułaskawi, to poprzedza ten akt ułaskawienia wieloletni proces.
Dokładnie tak. Właśnie pierwsza instancja, druga instancja, sąd apelacyjny. I trzeba i przyjeżdżać na te procesy, brać w nich udział, czyli tracić dzień pracy, a przecież wielu dziennikarzy w ogóle nawet nie ma etatów, więc to jest bardzo wielka uciążliwość. Z drugiej strony jeszcze do tego dochodzą koszty tych procesów, bo nawet jeżeli na koniec się wygra, bo dziennikarz z reguły jest pewny tego, co napisał, to są tego typu sprawy najczęściej, to po prostu no, trzeba zaangażować po prostu jakieś środki, pieniążki na adwokata własne, prawda, prywatne, bo redakcje w ogóle raczej się tym nie zajmują.
Zajrzyjmy teraz do Kuriera Wnet, wielkopolskiego Kuriera Wnet. Dzięki Aleksandrze Tabaczyńskiej możemy śledzić proces dotyczący zabójstwa Jarosława Ziętary.
Tak. Dziennikarza zamordowanego w 1992 roku w Poznaniu i do dzisiaj nie wyjaśnione są ani przyczyny to przede wszystkim tej zbrodni. Oczywiście nie są znani sprawcy i także nie ma ciała, nie ma grobu, nie ma człowieka, nie ma tematu, tak? No nie jest tak. Po raz kolejny jest próba i myślę najbliższa i najbardziej ważka z tych wszystkich dotychczasowych wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni. Już mamy 2 procesy, jest proces byłego senatora Aleksandra Gawronika, który toczy się w Poznaniu, oraz właśnie byłych ochroniarzy firmy Elektromis, też z Poznania, taka słynna z lat 90. potentat, zamieszany w różnego rodzaju afery, także był proces i skazani byli w tym procesie za różnego rodzaju przestępstwa gospodarcze ludzie. Natomiast to proces ochroniarzy, którzy mieli podżegać do zabójstwa, być świadkami w sprawie, być po prostu pomagać w zabójstwie Aleksandra tego, Jarosława Ziętary, przepraszam, skojarzył mi się Aleksander Gawronik, były senator, który zresztą z wolnej stopy odpowiada w tym procesie. Dosyć jest to specyficzna sytuacja. Myślę, że bardzo ważne są te relacje, które właśnie pani Tabaczyńska w Kurierze Wnet zamieszcza, ponieważ pokazują krok po kroku, bardzo drobiazgowo i skrupulatnie przebieg tego procesu. Już kilkakrotnie były próby utajnienia tego procesu, wyłączenia jawności właśnie tego, bo to skrupulatne opisywanie przez dziennikarza, nic więcej ona nie robi, tu nie ma żadnych ocen i analiz, ale relacjonuje to, co mówią po prostu ci świadkowie, którzy są przez sąd powoływani. Po prostu to pokazuje, jak straszna jest to zbrodnia, z jakim rodzajem, bym powiedziała wprost, mafii mamy do czynienia, jak gangsterzy się zachowywali i zachowali, zachowują, jak nawet między sobą rozmawiali, to są przytaczane dosłownie cytaty. Normalnie nie mamy w ogóle możliwości przyglądania się temu z racji rangi tego tematu. Naprawdę my, dziennikarze, my musimy wiedzieć, co tam się stało, co groziło i komu, Jarkowi wtedy, i czy na pewno dzisiaj nikomu nic nie grozi, bo może dzisiaj wystarczy powołać się na to, że skończysz jak Ziętara i każdy wie, że to nie są czcza gadanina. Więc bardzo ważny proces i na pewno będziemy się temu skrupulatnie przyglądać.
My dalej przyglądamy się Wielkopolskiemu Kurierowi Wnet. Jest raport, który Jolanta Hajdasz przygotowała. Nowe media, stare problemy. To jest taki raport, który właściwie został stworzony w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Raport dotyczący mediów w krajach postkomunistycznych.
Dokładnie tak. I myślę, że jest to bardzo ciekawy, ważny dokument. 90 stron. On też dziś na tej konferencji będziemy go tak publicznie jakby prezentować, choć zapowiedzi już były. Uderzające jest jedna rzecz. Myśmy dotarli do dziennikarzy w tych krajach Trójmorza, bo takie było założenie, ale w tych właśnie postkomunistycznych, do tych dziennikarzy, których zazwyczaj trudno jest znaleźć, bo generalnie jak się robi? Po prostu kontakty międzynarodowe. No, mamy organizacje, z którymi współpracujemy, mamy strony internetowe, przy pierwszym kontakcie pojawiają nam się te same linki i bardzo często te same osoby, a szukaliśmy takich, którzy mają trochę inne spojrzenie na swoje kraje. Wychodząc z bardzo banalnego założenia, jeżeli o Polsce mielibyśmy mówić ustami tylko dziennikarzy Gazety Wyborczej, to mielibyśmy bardzo specyficzny, daleki od prawdy obraz. I to samo pomyśleliśmy, no to jeżeli my w ten sposób opisujemy Bułgarię, Węgry, Chorwację i Rumunię i tak dalej, to może mamy taki sam obraz tego kraju, mediów tego kraju. I okazuje się, że no, nie chcę powiedzieć tak reprezentatywnie bardzo mocno, że dokładnie tak jest, bo za mała to jest może ilość tych ludzi, do których dotarliśmy, ale ich jest naprawdę, jak na dziennikarzy, którzy po prostu zdecydowali się pisemnie różne rzeczy nam zgłosić i zebraliśmy to w ankiety i to jest w raporcie opracowane, to jest to obraz bardzo, bardzo niepokojący, gdzie dziennikarze mówią, że u nas ludzie nie mają mediów, które mówią głosem naszego narodu, że media nie wiedzą w ogóle, w czyich są rękach, bo ten mechanizm jest tak niepokrętny i tak dalej, i tak dalej. Warte naprawdę dla każdego, kto się interesuje rynkiem mediów, opracowanie, polecamy, będzie na stronie oczywiście za darmo dostępne.
I to jest też nasz taki akt, nie wiem, czy nazwać słowa protestu, ale czytamy rozmaite raporty międzynarodowe dotyczące mediów w Polsce i postanowiliśmy sami zrobić raport na temat mediów, bo te raporty międzynarodowe uznajemy za niewiarygodne.
Tak, a jak na konferencji, kiedy się spotkaliśmy z dziennikarzami z innych krajów, powiem szczerze, powiedziałam właśnie o tym, to zdumiewająco było, że z ilu krajów powiedzieli dziennikarze to samo. My już nie chcemy tych raportów. To, co po prostu na przykład jak oceniane są w tych raportach Węgry, jak oceniana jest Rumunia, to wszystko po prostu świadczy o tym, że jakby całkowite niezrozumienie tego, co jest kwintesencją wolnego dziennikarstwa i takie niezrozumienie właśnie problemów, których po prostu się potem w ogóle nie widzi. Więc jest to bardzo istotne, żeby wyciągać te sprawy na światło dzienne i metodologię starałam się opisać bardzo szczegółowo. Ona być może jest taka ułomna z punktu widzenia ilościowych badań mediów, czyli powiem, no jak to jest, kilkadziesiąt osób się wypowiada, a my mówimy o milionach mieszkańców jakichś krajów Trójmorza. Tak, ale to jest naprawdę bardzo ważny głos.
Ale to jest pierwszy raport. Mam nadzieję, że będą następne, że pogłębimy te wszystkie wyniki naszych badań. Jeszcze jeden tekst, krótko, wywiad z Wandą Nadobnik, dziennikarką telewizyjną, autorką filmów dokumentalnych, członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, córką Kazimierza Nadobnika, jednego z przywódców PSL-u w Wielkopolsce, po wojnie posła na Sejm w latach 47-52, więzionego i torturowanego w latach 50-56. O tym artykule zdążymy porozmawiać, ale teraz patrzę na zegarek. Jolanta Hajdasz jest w studio, za 5-6 minut będzie wywiad z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, ale zanim to nastąpi, to...
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym przypomnienie, że zbieramy na studio wspieram.to/studio.wnet. 200 osób uczestniczyło w naszej zbiórce, 200 osób, 39 tysięcy 3 złote udało nam się uzbierać, 13 dni do końca. Apeluję, zachęcam i podpowiadam, żeby w tej naszej akcji uczestniczyć każdy drobiazg na wagę złota, bo jest ważne też ta liczba osób, która nam pomaga. Na razie jest to osób 200. Oczywiście za każdą pomoc serdecznie dziękujemy, ale zachęcamy Państwa. Wspieram.to/studio.wnet.pl.
Po słupie.